11 minut po godzinie 20, magazyn Między Nami Zwierzętami. Dzisiaj audycja szczególna poświęcona Oli, która mam nadzieję za jakiś czas sama tej audycji posłucha. Ola Mądry jest weterynarzem. Kilka tygodni temu uległa bardzo poważnemu wypadkowi samochodowemu. Doznała ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego i przeszła trudną operację. Przez miesiąc przebywała na oddziale intensywnej terapii, walcząc o życie. Teraz jej bliscy walczą o powrót Oli do zdrowia. W studio Monika Wielgus, jej przyjaciółka. Witaj.
Dobry wieczór.
Beata Karpeta, szkoleniowiec i administratorka strony Budzimy Olę Bazarek.
Dobry wieczór.
I Marcin Arkusz, partner Oli.
Dobry wieczór.
Witajcie. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza audycja wypełni się opowieściami, waszymi opowieściami o Oli, o jej miłości do zwierząt, o górskiej pasji oraz takiej historii Szyszki i Chestera, domowych zwierzaków. Ale myślę, że zanim w ogóle opowiecie o samym wypadku, to proszę opiszcie ją. Bo słuchacze, którzy teraz pewnie włączyli odbiorniki, na pewno są ciekawi. Kim jest Ola?
Ola miała moc i ma moc. I to po prostu od razu widać. I uruchomiła się taka lawina pomocy dla niej. To nie robimy my, to robi Ola wszystko. I przez to, co dawała od siebie, teraz ludzie jej oddają.
Jak ją poznałaś?
Poznałam ją przez pracę, czyli współpracowaliśmy, jeśli chodzi o zwierzaki. Zajmowała się i będzie zajmowała, bo już o tym myślimy, terapią behawioralną psów i pomagała mi dobierać leki dla psów, które już potrzebowały takiego działania. I zawsze była super. Zawsze odbiera telefony, zawsze pomaga. Gdy przychodzi, to jest zawsze uśmiechnięta. Ona emanuje pozytywną siłą, takimi emocjami, które teraz nam dają siłę do działania. I właściwie nie przyszliśmy tutaj opowiadać o czymś smutnym, tylko przyszliśmy powiedzieć, że Ola chce się wybudzić i my o to walczymy. Ona chce sama.
Monika, jak poznałaś Olę?
No, przez znajomych znajomych, to wiadomo, Zielona Góra dużym miastem nie jest, ale jak poznałam Olę, to jeszcze Ola przebywała za granicą, uczyła się w Danii. Bo to też warto wspomnieć, że Ola ma bardzo duży pęd do wiedzy i nie dość, że studiowała już, jak już wspomniano, że jest weterynarzem, więc studiowała weterynarię, jest osobą, która była na niezliczonej według mnie ilości właśnie kursów, studiowała za granicą, cały czas chciała ten pęd do wiedzy jej, także poznałam ją dobrych kilkanaście lat temu. I właśnie to, co tutaj już zostało wspomniane, Ola to uśmiech. Ola to jest po prostu uśmiech. To jest niesamowita dziewczyna, która po prostu wzbudza taką sympatię samym swoim byciem i przebywaniem po prostu, że...
My tak naprawdę dopiero teraz dowiedzieliśmy się, ile osób, ile znajomych miała Ola i ma nadal i ile osób jest zaangażowanych w to, żeby jej pomóc. I to jest po prostu nie do wiary, naprawdę to jest nie do wiary.
Bo was w studiu jest trójka.
Tak, tak, ale każdy z nas jest jakby troszkę z innych kręgów.
Mieliśmy, nawet sami się dopiero poznajemy, tak? Bo Ola jakby jest w tylu środowiskach, że ja mówię, Monika ma nick dzika i mówię do niej, Monika, ty mi powiedz, przepraszam, dzika, ty mi powiedz, jak masz na imię, bo jakoś trzeba cię przedstawić w audycji, tak? Także naprawdę, no niesamowita ilość osób, wszyscy pozytywnie nastawieni, tak jak Ola była i jest pozytywnie nastawiona. Dokładnie. No i ona nam daje tą siłę. Ja naprawdę, tak. Jak ja przychodzę do niej i widzę, że ona chce i że ona walczy, to ja nie wiem, czy to ja jej daję siłę, czy ona mi daje siłę.
Bo ja wychodzę razem z nią wtedy. Tak,
ja
to
wychodzę
jest
ze szpitala i ja mówię, dobra, to teraz zrobię to, tamto i siamto i po prostu do działania. Tam nie ma, u mnie nie ma czegoś takiego, że ja przychodzę i ja się martwię o to, że będzie źle.
Będzie tylko dobrze.
Będzie tylko dobrze i ja jestem o tym przekonana. Droga jest niesamowicie ciężka przed nią, ale jest w stanie ją pokonać. Potrzebuje tylko naszej pomocy.
Marcin, jesteście razem z Olą długi czas?
Nie tak długi, natomiast bardzo intensywny, pewnie. Zresztą połączyły nas góry. Połączyła nas pasja do gór. Tak naprawdę poznaliśmy się...
W górach?
Może nie poznaliśmy się w górach, poznaliśmy się w pociągu, który jechał w góry. Ola wracała ze swojej podróży do Kazachstanu. Ja jechałem odwiedzić moją babcię, którą myśleliśmy, że może odwiedzę po raz ostatni w życiu. Myślałem, że już nie pojadę nigdy więcej w ten region, że w Karkonosze może pojadę następnym razem za 5 lat. A się okazało, że zostałem po prostu. Zostałem, przejechaliśmy w Góry Izerskie razem kilka tygodni później z Olą i tak już zostaliśmy. Tak już zostaliśmy, zamieszkaliśmy razem, zamieszkaliśmy w cieplicach. Połączyły nas góry. I to, co się wydarzyło w ciągu tego ostatniego czasu, to rzeczywiście pokazuje mi, jaką Ola była niesamowitą osobą.
Jest.
Jest niesamowitą osobą, tak?
Ile osób poznałeś
dzięki temu? Ile osób poznałem.
Będzie taka, jak była. O właśnie, może tak
Ola
powiedzmy.
Ciągle jest, tak.
Ola ciągle
ale,
jest.
Tak, ale chcemy, żeby była dokładnie taka sama, jak była przed wypadkiem, bo teraz wiadomo, że jest i jej bardzo ciężko, i nam ciężko, dlatego, że staramy się o to, żeby było jej jak najlepiej, natomiast jakby nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć, co ją boli, jak ją przełożyć, w jaki sposób jej pomóc. Natomiast najbardziej nam zależy na tym, żeby ona mogła nam wszystko powiedzieć i mogła decydować o sobie, bo taka była.
Ale co się stało?
Co się stało, mówisz o wypadku już, tak?
Tak?
15 marca 2000, tego roku zresztą, doszło do wypadku. Ola po prostu jechała na specjalizację swoją z radiologii. Znowu to szkolenia, tak?
Tak,
znowu
no kolejne. Mówię, dlatego to jest człowiek, tak. Człowiek po prostu...
Jechała samochodem.
Ciągle się dokształcała, tak. Jechała samochodem z Jeleniej Góry do Wrocławia i po drodze po prostu wypadła z trasy. Do tej pory tak naprawdę nie wiemy, co do końca się wydarzyło. Natomiast samochód wyleciał z drogi i wyleciał w las. I tak naprawdę... Nie wiemy, co się wydarzyło, ale jakby moja historia też jest z tym trudna, jest taka trochę związana, ponieważ ja dzwoniłem do Oli w tym czasie. Dzwoniłem do Oli i odebrał męski głos. I ja tak naprawdę nie wiedziałem, co się dzieje. Ten ktoś odebrał, witam, dzień dobry, ja mówię, chciałbym porozmawiać z Olą. I ten głos się rozłączył. Dopiero po kilku minutach, jak dzwoniłem ponownie kilka razy, znowu się włączył i mówi, zdecydowaliśmy się odebrać od pana telefon, ponieważ pani miała zdarzenie drogowe. I wtedy tak naprawdę się dowiedziałem, jak to się wydarzyło. I to ja akurat byłem w Warszawie w ogóle. Wtedy organizowanie całej podróży z powrotem do Jeleniej Góry, kiedy się dowiedziałem już, że Ola będzie na intensywnej terapii. No, to było dużo emocji, tak? Dużo... Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co się wydarzy. Co się zdarzyło.
Nikt nie wiedział. Wtedy wpakowaliśmy się tak, to był piątek wieczór. My dostaliśmy informację z samego rana i po prostu bez żadnych jakichś w ogóle, nie wiem, rozmów między nami, przyjaciółmi, było tylko tak, słuchajcie, Ola miała wypadek, musimy jechać. Po prostu wsiedliśmy w auto, pojechaliśmy do Jeleniej Góry. Oczywiście, mówię, to był właśnie czas, kiedy Ola miała właśnie, była w trakcie operacji, ale po prostu zebraliśmy się wszyscy w stołówce szpitalnej po prostu siedząc i właśnie wysyłając Oli dobrą energię po prostu. I nikt wtedy nie myślał, no mówię, to tak, tak niesamowicie emocjonalne przeżycie było, ale byliśmy tam dla niej i dalej dla niej jesteśmy i chcemy po prostu pomóc. Też może Marcin powiesz, jak teraz jest z Olą, bo to już od wypadku minęło troszkę czasu.
Minęło trochę czasu i Ola pozostaje w takim stanie minimalnej świadomości, byśmy to tak nazwali. To rzeczywiście my napisaliśmy, że wybudzamy ciągle Olę. I to rzeczywiście tak jest. To jest ten proces, ciągle jest w tym procesie wybudzania. To, że Ola otwiera oczy, to, że czasem potrafi się z nami w jakiś sposób skomunikować, że pokiwa głową na tak lub nie, to nie oznacza, że Ola jest wybudzona. Tak, to oznacza tyle, to ona ciągle jest w takiej śpiączce. To są różnego rodzaju etapy takie. I Ola ciągle jest do wybudzenia osobą, bo nie ma z nią takiego kontaktu. To nie jest tak, jak my sobie teraz rozmawiamy, że w każdej chwili mi odpowiesz na pytanie. Mhm. I możemy w tę interakcję wejść. Z Olą tak nie jest. Może bardzo przez większość dnia właściwie nie ma takiego kontaktu z Olą.
Ona słyszy was?
Zdecydowanie słyszy, ponieważ potrafi odpowiedzieć na to. Reaguje wzrokiem na dźwięk. Potrafi za osobą odwrócić głowę. Potrafi zareagować też na zasadzie takich prostych poleceń. Wysuń język, czy otwórz buzię. To, tego typu rzeczy potrafi zrobić.
Zdecydowanie reaguje na Marcina. Po prostu jak jestem i Marcin wchodzi, to Ola po prostu ma taki uśmiech. Ja mówię, Ola, do mnie się tak nie śmiejesz.
To prawda, Marcin karmi Olę, więc myślę, że to też może być.
Myślę, że to ma...
Tak.
Ola lubi jeść. To
Ola lubi jeść.
To jest prawda.
Nie wygląda, jest wysoka,
ale
jest
muszę
szczupła.
O tym pomyśleć w takim razie. Tak, może będzie mnie obdarzać takim uśmiechem.
Ale Ola tak, jest fanką właśnie bardzo, szczególnie kuchni śródziemnomorskiej i takich właśnie klimatów, więc już tak się śmiejemy właśnie, że trzeba jej wprowadzać w dietę takie ciekawostki.
Mhm. Jest w tej chwili w szpitalu, gdzie?
Jest w szpitalu w Zielonej Górze. I jeszcze tu pozostanie przez pewien czas. Planujemy już wyjazd Oli do specjalistycznej kliniki do neurorehabilitacji. Pojawimy się tam pewnie w połowie czerwca. Ile nam zajmie czasu sama rehabilitacja, tak naprawdę nie wiemy. To jest kwestia raz, że wybudzenia Oli, dwa, że tak naprawdę to jest dojścia do pełnej sprawności, a Ola w tym momencie też ma niedowład czterech kończyn. I to jest na pewno dla niej w ogóle bardzo trudna sytuacja, gdzie nie może z nami się porozumieć nie tyle mową, ale nie może też nic zrobić sama.
Ani gestu, ani ruchu ręki, ani nic takiego, co by mogło nam coś wskazać czasami, tak? Bo to też jest bardzo trudne, kiedy po prostu...
A jest świadoma i próbuje nam to powiedzieć. I to jest najcięższe, że czasami po prostu nie jesteśmy w stanie się domyślić tak szybko, żeby jej pomóc na tyle, żeby ona nie musiała cierpieć, bo wiadomo, że na pewno Ole boli, ale jakby ten ból, który można na dzisiaj zlikwidować, staramy się po prostu od razu likwidować. I naprawdę czasami jest bardzo ciężko, gdy pytamy i nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co akurat w danym momencie możemy zrobić. Czasami chodzi o proste przełożenie nogi, ale to jest naprawdę bardzo wiele, bo przestaje boleć i ona spokojnie sobie może wypoczywać i dochodzić do siebie, a nie musi odczuwać bólu, którego nie musi odczuwać, którego może nie być, bo wiadomo, że ma bardzo dużo innych rzeczy, które doskwierają i będą doskwierać jeszcze jakiś czas, bo z tym trzeba walczyć. Natomiast te rzeczy, które możemy od razu zniwelować, staramy się to robić.
Mhm. Ale opowiedzcie, bo to miejsce w tej specjalistycznej klinice tam na nią czeka.
Tak.
Skąd w ogóle ten pomysł, że ona musi tam trafić i czy musi trafić w odpowiednim momencie?
Tak naprawdę im szybciej, tym lepiej byłoby. Natomiast rzeczywiście takich miejsc w Polsce nie jest w ogóle dużo. Mm-hmm. W związku z tym to nie ma też tak łatwo terminu, żeby mogła od razu...
Tak, o termin staraliśmy się już dobre półtora miesiąca temu, jak już było wiadomo, że po tym pierwszym miesiącu, kiedy Ola jeszcze była na intensywnej terapii, no że niestety jest to właśnie śpiączka taka, ta pourazowa, tak? Że to już trzeba się zacząć starać o coś więcej, że sama chęć i sama nasza pomoc niestety nie wystarczy, że potrzebujemy specjalistów od tego. I są tacy specjaliści w Polsce. Był rekonesans zrobiony, mieliśmy takie zebranie przyjacielskie sztabu kryzysowego. Każdy się podowiadywał trochę, bo są różne kliniki w różnych miejscach. Szukaliśmy tego miejsca. I udało się, znaleźliśmy, tak, Marcin z tatą Oli pojechał na tak zwany rekonesans, tak, na rozmowy, co można zrobić i tak dalej. No i udało się zakwalifikować Olę po prostu do takiej specjalistycznej kliniki. No i wtedy ruszyła też cała akcja ze zbiórką, bo no niestety są to koszty, które no przewyższają jednak nasze nawet najbliższych przyjaciół, chociaż Ola ma tak duże grono.
Tak.
Niestety nie jesteśmy w stanie jej tego zafundować, więc dlatego wychodzimy już poza jakby ramy tutaj.
Jest nas też tak bardzo dużo, że naprawdę każda złotóweczka się liczy. Jeśli ktoś sobie myśli, a nie prześlę, bo złotówka, 5 zł, 10, naprawdę każda się liczy.
Każda się liczy, bo to każdy to jest po prostu krok Oli ku temu, żeby wróciła i do nas, i do tych zwierzaków. Bo to
ona
też...
po prostu musi wrócić, dlatego że takich dobrych ludzi nam brakuje.
Tak.
I to wszystko, co ona dawała od siebie, teraz do niej wraca. Jeszcze pamiętam, jak Marcin, jak zorganizowaliśmy bazarek, też z bardzo dobrą koleżanką Oli, a Marcin mówi, dziękuję, nie wiem, jak się odwdzięczę. A ja mówię, jak ty dziękujesz? Przecież Ola już wcześniej nam się odwdzięczyła, więc to nie ma za co dziękować absolutnie. Także to wszystko już Ola zrobiła w podziękowaniu dla nas, a my możemy teraz tylko się odwdzięczać. To jest w ten sposób.
No, czeka was wszystkich razem, także Ole, przede wszystkim Ole, rehabilitacja. rehabilitacja jest najtrudniejsza, bo nie wiadomo, ile potrwa. I stąd potrzeba zwyczajnie żywej gotówki.
Tak. Tak, bo dla Oli nie dość, że rehabilitacja, no na pewno będą potrzebne sprzęty medyczne, które w późniejszym czasie będą pomagały jej po prostu przy codziennym życiu, przy codziennym funkcjonowaniu. I już sprawdzaliśmy, ile takie rzeczy kosztują i to też naprawdę są strasznie duże pieniądze. I, no i mówię, no, na tyle, na ile możemy, chcemy pomóc i dlatego też wychodzimy z tą prośbą do innych, żeby też pomogli, bo chcemy, żeby też Ola, jak wiadomo, wróciła do tego, co kocha najbardziej, czyli do zwierząt.
I do pomagania
im, bo to też bym chciała powiedzieć o tym, jak Ola była weterynarz. No brzmi tak bardzo ogólnikowo, ale to, że Ola zajmowała się bezdomnymi, samotnymi zwierzakami, które były naprawdę czasami w takich kondycjach tragicznych, że nikt ich nie chciał. Nikt ich nie chciał leczyć. Ola...
Nikt im nie dawał szans.
Ola zawsze była tą osobą, która wierzyła w to, że się da. No, patrząc na przykład na zbiór jej zwierzaków, które przeszły przez Oli dom, czyli ataksja, która dostała nazwę po chorobie, to jest psiak, który cierpiał na ataksję. Ola ją przygarnęła, wyzdrowiała i znalazła jej dom. Tak? Raszyn, który został wspomniany z jednym z artykułów w gazecie, który też również... Psiak niegrzeszący urodą, że tak powiem, ale przekochany. Do tego Szyszka, która jest nadal z Olą, to jest kot, który no, niedowidzi. Tak?
Niedowidzi, tak. Tak. Szyszka już... miała zaćmę na początku i tak, rzeczywiście na początku tak, w ogóle nie widziała. Jeżeli zobaczylibyście tego kota, to on ma tak rozbudowane wibrysy, po prostu tak sobie spróbowała udoskonalić to widzenie w jakiś sposób, tak? Żeby odbierać te zmysły innymi zmysłami.
Ale pod opieką Oli zaczęła już trochę widzieć, tak? Bo Ola ją cały czas po prostu stymulowała, podawała jej różnego typu leki i ten kot z takiej ślepoty kompletnej już coś widzi.
A skąd się w ogóle wzięła Szyszka i Chester, tak? Bo to są wasze zwierzęta.
Chester jest najnowszym nabytkiem, to może Marcin opowie, bo to jest świeża historia, tak naprawdę ile? 3 tygodnie przed wypadkiem.
Chester pojawił się u nas pod koniec lutego i tak naprawdę pojawił się w lecznicy. Miał już trafić do Staruszkowa. Tak. Już właściwie miał być oddany. On wygląda jak szczeniak. To naprawdę, pies wygląda jak szczeniak. To jest mały kundelek. Wszystkie dzieci, które podchodzą na placu zabaw do niego, to zawsze, oj, jaki ładny szczeniaczek. Natomiast faktycznie on ma około 6-8 lat. Trudno nawet nam stwierdzić. Miał trafić do Staruszkowa, bo rzeczywiście ma wady różnego rodzaju. Miał nowotwór jąder, ma wycięte te jądra. Leczono go zresztą niewłaściwie chyba na niedoczynność tarczycy. W związku z tym dostał nadczynność tarczycy. To było ze względu na ten nowotwór jąder, chyba jakieś takie są oznaki tego. Natomiast ma jeszcze nerkę.
Która no, jest, to
ale nie, fajnie, że ma nerkę, natomiast ta nerka jest tuż pod skórą. Ona nie jest niczym osłonięta, nie ma tam żadnego masy jakiejś mięśniowej czy tłuszczu. Po prostu jak on idzie, to czasami tak widać, że ta nerka sobie skacze
tak,
gdzieś
tak,
na boku.
Tak, że on tak troszeczkę boczkiem chodzi. Do tego jest no przesłodki.
Ma jakieś problemy skórne i jeszcze do tego delikatnie problemy sercowe. Więc to jest naprawdę pies, który jest po wielu przejściach. Wygląda na to, że był bity gdzieś przez właścicieli poprzednich, ponieważ do mężczyzn niestety ma taki...
Awersję lekką, tak.
Ma dużą awersję Na początku było trudno, nawet ze mną.
Tak. Jak ja pamiętam, jak Ola przyjechała pierwszy raz po prostu z Chesterem do nas do domu, to on jej nie odstępował po prostu na krok. Na krok. Po prostu zawsze gdzieś przy jej udzie. I tylko Marcin chciał usiąść koło Oli, to Chester już od razu warczał. Już, bo to jest jego Ola. Po prostu to było tak niesamowicie. Tylko ona go mogła karmić, tylko ona mogła mu smycz zapinać, tak? Bo po prostu...
Ja jeszcze a propos Chestera. Pan, który znalazł i pomógł Oli jako pierwszy, pod artykułem gdzieś w gazecie o wypadku napisał prośbę, proszę dajcie mi znać, czy Ola żyje, czy ta dziewczyna żyje, tak? Czy Ola już, nie wiem jak było napisane, czy to wtedy były już podane jakieś dane. Odezwała się do niego Kasia, koleżanka, i napisała tak, że Ola żyje, że jest rehabilitowana. Bardzo podziękował za informację i wtedy powiedział, że gdy otworzył drzwi, to Ola leżała nieprzytomna w samochodzie, natomiast na kolanach ujadał mały piesek, który absolutnie nie chciał nikomu pozwolić do niej dojść.
Tak, bo Ola jechała do Wrocławia, jechała z Chesterem.
Właściwie tu nawet przekłamałam, bo nie było żadnego otwierania drzwi, dlatego że wszystko było zmiażdżone. Ale no, gdy pan się po prostu zbliżył, tak, żeby zobaczyć, co się dzieje, co się stało i w jaki sposób pomóc. Także to jest Chester.
Trudno właściwie coś powiedzieć, bo myślę, że ten obraz, który opisałaś, chyba zostanie bardzo długo w pamięci Chestera, broniącego Oli. Powiedzcie, mocno się zaangażowaliście w pomoc, ale powiedzcie trochę o tych górach. Bo rozmawiamy o psach, rozmawiamy o wielkiej mocy Oli, o tym, co się stało, a góry?
No miłość, jedna chyba z największych u Oli. Po prostu przebywanie z nią w górach, co zdarzyło mi się kilka razy, jest no magiczne po prostu. Ola chłonie każdy widok, każdy krok po prostu, każde zdobycie jakiegokolwiek najmniejszego szczytu powoduje u niej po prostu naprawdę wielką euforię. Jest taka fajna historia o tym, jak Ola kilka lat temu pojechała pierwszy raz do Włoch i miała okazję zobaczyć Matterhorn z bliska. Po prostu zobaczyć go tylko. I namawiała swoich znajomych, bo o 5 rano trzeba było wstać, żeby zdążyć na kolejkę. Nikt nie chciał, ale Ola po prostu tak wszystkich nagabywała i ma stamtąd niesamowite po prostu zdjęcie, jak taką przeszczęśliwością jedzie w kolejce na ten Matterhorn. Ja tego nie opiszę, ale to zdjęcie oddaje właśnie całą tą miłość Oli do tych gór. Tak, to po czym jeszcze tu mówię, ta wspinaczka. No, można by opowiadać i opowiadać, może Marcin
wspinaczka
coś powie.
O wspinaczce jest taka fajna historia, ponieważ umawialiśmy się akurat na 14 lutego, wiadomo, walentynki. Walentynki mieliśmy spędzić razem w jakieś może wyjście do jakiejś restauracji, czy jakiś wieczór wspólny. Mieliśmy tam, gdzie mieszkaliśmy, mieliśmy taki kominek. To może przy kominku gdzieś jakaś fajna kolacja. Natomiast Ola postanowiła, że jednak w walentynki pójdzie się wspinać. I pójdzie się wspinać, to się tak nazywa lodospady. To nie jest takie zwykłe wspinanie, tak? Tylko to jest wspinanie rzeczywiście nie tyle w skale, co w lodzie. Nie? Taki lód, który zwisa na skałach zimą. To Ola lubiła takie rzeczy. I 14 lutego w walentynki, kiedy mieliśmy iść tak naprawdę razem spędzić ten czas romantycznie, Ola miała wolny wtedy dzień, to postanowiła pójść sobie z innym facetem, tak naprawdę spinać się na lodospadach.
No to jest Ola.
Więc to jest spinaczka, to jest cała Ola też, tak?
Tak, to jest też taka osoba, która nie usiedzi na miejscu, tak?
Ola jest bardzo niezależna.
Tak, jest bardzo niezależna. Ola się nie nudzi nigdy. Ola nie usiedzi też na miejscu. Zawsze jest jakiś pomysł na to, żeby coś zrobić. Czy to nurkowanie, spróbować gdzieś, kiedyś miała okazję, żeby spróbować. To ona już, tak, bo ona chce, tak? Czy jakieś wyzwanie w pracy. To dla Oli to, no mówię, no, nie było rzeczy niemożliwych. I teraz też wiemy, że to jest niemożliwe, po prostu. To jest możliwe. Ola da radę, po prostu. Musi.
No to jest, Beata, co powiedziałaś, to jest dla mnie takie istotne też w całej tej sprawie, która się teraz dzieje, że ta niezależność Oli, że tak naprawdę w tym momencie jest w 100% zależna tak naprawdę od kogoś innego. I jest zależna od nas, jest zależna od lekarzy, od pielęgniarek, od opieki medycznej. I pierwsza rzecz to jest właśnie dla mnie jedna z najistotniejszych, to jest to wybudzenie Oli, żeby ona mogła sama kontaktować i sama decydować o sobie. Potem będziemy mogli mówić o dalszej rehabilitacji, ale żeby już mogła w tym momencie powiedzieć, tak, chcę robić to.
Powiedzieliście jeszcze, że do tej kliniki trzeba zakwalifikować pacjenta. To jest istotne, bo nie każdy ma możliwość dostać się i nie wobec każdego są dobre rokowania.
Rokowania właśnie tutaj, tak by można powiedzieć, że no akurat przypadek Oli jest na tyle ciężki po prostu, że ona się kwalifikuje. Tak powiem po prostu, że oni wiedzą, że w tej klinice naprawdę ta pomoc i to, co oni tam będą mogli, mają no niesamowite środki po prostu, tak? Od basenów, poprzez komory, poprzez grupę rehabilitantów, wykwalifikowany personel, który zajmuje się tylko takimi osobami w takich stanach, I codzienne takie, myślę, po prostu przebywanie tam no, pozwoli Oli na po prostu daje możliwość. Daje po prostu możliwość wyjścia z tego.
Myślicie, że to może być trochę też takie nowe wyzwanie, jakkolwiek to teraz zabrzmi, ale my nie wiemy nigdy, co nas w życiu czeka. I kiedy tak opowiadacie, bo ja Oli nie miałam okazji poznać, to wydaje mi się, że to osoba, która tak chłonie życie, właściwie bierze to życie ze wszystkim, nawet z tym złym.
Nawet tym złym, tak. I czerpię też z wielu, jakby można powiedzieć, worków tego życia. Tak?
Żeby się obudzić, to jest ogromne wyzwanie.
To jest do zrobienia dla Oli, naprawdę. Ja czasami się zastanawiam w tej sytuacji, w której ona teraz jest, a ona się uśmiecha. Chce się porozumiewać.
Uśmiecha
tak?
się?
Uśmiecha się, gdy opowiadamy historię. Oczywiście są dni, w których po prostu ona śpi albo nie ma siły, możliwości rozmawiania w cudzysłowie, tak? Ale wiemy, że lubi słuchać historii, lubi wracać jakby do wspomnień. Przede wszystkim mówimy o jakichś takich zabawnych wspomnieniach, tak? Żeby
od było dobrych, też
jest tak. Żeby było jej po prostu miło i żeby mogła na chwilę oderwać się od tego, od tej sytuacji, w jakiej jest. Ale ja mówię, ta cała pozytywna energia Oli, że ona w tej sytuacji jest w stanie się oderwać i że pokazuje nam, że mimo, że jest tak, to ona się cieszy z czegoś, tak? Próbuje, cały czas walczy. To jest niesamowite. Ja nie wiem, czy byłabym w stanie w ogóle myśleć o tym, żeby podjąć taką walkę w takiej sytuacji, czy bym się nie poddała. Ola się po prostu nie poddaje. I tak na początku, jak zaczęłam do Oli przychodzić, to się zastanawiałam, zawsze się zastanawiałam, czy Ola chce mnie widzieć, tak? Co mogę zrobić, żeby było najlepiej dla niej. I z tego, co obserwuję, Ola ma lepsze i gorsze dni. Jest tak, że w jednym dniu jest bardzo pozytywna i ma bardzo dużo chęci, tak? Natomiast w innym dniu widzę, że jest smutna i że bardzo przeżywa. I że po prostu łapie doła. Ale teraz to już jej mówię, Ola, wiesz, teraz to już cię nie zostawię. Możesz mi powiedzieć wyjdź, ale przepraszam cię bardzo. Teraz walczymy do końca i po prostu cię z tego wyciągniemy. Więc teraz tak naprawdę, gdy ma jakiś gorszy dzień, to nie jest kwestia tego, że ona mi powie, jeśli będzie mogła, wyjdź. No, przepraszam, Ola, ale póki po prostu mnie nie wykopiesz, to niestety, ale tak nie będzie. Mhm.
Marcin, was połączyły góry, właściwie pociąg. A co ze zwierzętami? Czy ty też masz coś wspólnego ze zwierzętami? No teraz już masz, bo masz pod
opieką. Mam Szyszkę i Chestera, tak. Mamy Szyszkę i Chestera cały czas. Nie mam nic wspólnego ze zwierzętami, jeżeli chodzi o jakieś zajmowanie się zawodowe. Natomiast faktycznie, no, miałem zawsze masę kotów, z tego co kojarzę. To w moim domu zawsze gdzieś się przewijał kot. Jeżeli nie było dwóch, zawsze jeżeli jeden gdzieś zniknął z jakichś przyczyn, czy odszedł, czy uciekł, tak też się zdarzyło niestety, to zawsze pojawiał się następny. W związku z tym faktycznie, no, ta miłość do zwierząt we mnie też jest i to...
Przy Oli nie da się nie kochać
zwierząt.
Zwierząt,
tak.
Przebywając, na przykład Ola to była taka osoba, która bardzo często, bardzo współpracowała z naszym schroniskiem tutaj, tak? I Ola nas, pamiętam, pierwszy raz wyciągnęła na te spacery, które można odbyć z psami. I to było coś niesamowitego, pójść z Olą i Ola o każdym psie, który siedział w tych klatkach, potrafiła coś powiedzieć. I ona mówi, dobra, to wiecie co, ty Wojtek weźmiesz na spacer tego małego jamniczka, będzie ci pasował, a ty weźmiesz tego i tak dalej. No więc po prostu to była osoba, która zarażała.
Jest. Ciągle mówicie
jest.
Była.
Ponieważ no, nie możemy z nią porozmawiać, to jest dla mnie.
Ale to chyba też chodzi o sytuację, tak? Że my chcemy wrócić do tej sytuacji, która była.
Tak.
Ola cały czas jest, ale jakby my staramy się wyciągnąć ją z tego, co teraz jest. I chcemy, żeby było tak,
żeby
jak kiedyś.
Była, tak, żeby
dlatego
była ta
tak
Ola,
mówimy,
nasza
to
Ola.
Jest, i to...
no, która potrafiła właśnie, mówię, tą swoją miłością, miłość do zwierząt pokazać innym, przekazać ją. Mówię, niezliczone pikniki, które gdzieś siedziały też na mieście, właśnie kiedy my Ola odwiedzaliśmy na przykład. Albo kiedy Ola miała do późnego wieczora na przykład dyżur w lecznicy i na przykład pisała, przywieźcie mi coś do jedzenia na przykład, tak? Więc my tam wpadaliśmy i ona tam w ogóle, mówię, ubrana w ten fartuch, kitel, tak? I tutaj coś do jedzenia, bo coś nam zostało z obiadu. No ale super, dziękuję wam bardzo. No, to jest coś niesamowitego, przekazywać
Jak mówisz coś do jedzenia, to mi się kojarzy też historia, poza tym, że Ola lubi jeść.
Tak, to już było mówione.
To już było mówione, ale mieliśmy taką historię związaną z leczeniem zwierząt. Ola miała akurat dyżur 24-godzinny w trakcie pierwszego dnia świąt. No i stwierdziliśmy, że w pierwszy dzień świąt do lecznicy to raczej za dużo zwierząt nie przyjdzie. Ludzie się zajmują sobą, zajmują się rodzinami, w związku z tym pewnie nie będzie zbyt dużo odwiedzin. I od godziny 16 ja miałem się pojawić w lecznicy, żebyśmy sobie to gdzieś mogli usiąść spokojnie, zjeść, może coś przyniesiemy, jakieś wigilijne jeszcze potrawy, które nam zostały. I się okazało, że najpierw mieliśmy psa, który miał berneńczyka, który miał skręt. W związku z tym, co się wiąże wiąże się akurat od razu z operacją, która trwała bodajże 2 godziny, przy której po raz pierwszy, ja ponieważ nie mam żadnego doświadczenia w tym, ale po raz pierwszy w lecznicy były 2 lekarki i ja musiałem po prostu coś podawać, w jakiś sposób asystować, nie? W związku z tym polewałem płynem też martwą tkankę jakąś, która mogłaby być, no różne rzeczy tam akurat musiałem zrobić przy tym. Wziąć tego berneńczyka, no to 50 kilo też ważył pies, to też nie są takie łatwe rzeczy. Kolejny pies, okazało się, że połknął, kolejny pies, który przyszedł tego dnia, okazało się, że połknął kamień. Połknął kamień i gdzieś utknął w jelitach ten kamień, w związku z tym to była kolejna operacja, która znowu trwała 1,5 godziny. Potem się okazało, że był kot, który miał nowotwór wątroby. W związku z tym to jest, to ciągle mówimy o tym samym dniu, to jest jeden dyżur.
Święta.
Tak? Święta. Święta, pierwszy dzień świąt, gdzie mamy sobie usiąść i spędzić to razem przyjemnie.
Jedzonko wigilijne zostało na następny dzień.
Tak, tak. Później się okazało, że przyszedł jeszcze jeden pies, który się najadł kości bodajże 3 dni wcześniej i niestety rodzina go nie przywiozła wcześniej, bo stwierdzili, że może przejdzie. W związku z tym dopiero pierwszy dzień świąt też nie przeszło i to było znowu kolejny czas, kolejne godziny. Okazało się, że faktycznie usiedliśmy sobie, żeby zjeść coś około 3 w nocy. O 16 to miało być. Osiedliśmy około 3 w nocy, zjedliśmy bardzo szybko, po prostu położyliśmy się. O godzinie 8 rano były już nowe zwierzęta do przyjmowania i tak Ola do 14 jeszcze kolejnego dnia przyjmowała cały czas zwierzęta.
Tak.
To jest cała Ola.
Tak.
To jest cała Ola. Ona nie potrafi po prostu też odmówić w jakikolwiek sposób, jeżeli chodzi o zwierzęta.
Myślicie, że będzie tak, jak było?
Będzie.
Musi być.
Będzie, nie mamy wątpliwości.
Musi i będzie, to jest...
Ja się obawiam, że ona wróci silniejsza, a wtedy dopiero może być jeszcze...
To nam wtedy pokaże.
To nam może pokazać, jeżeli ona jak była na 100% do tej pory i potrafiła tak naprawdę zaczarować nas wszystkich i tą energią nas wszystkich obdarzyć i to jak będzie miała 150%, no to wtedy może być ostro.
To już będzie tak.
Ja też miałam takie wątpliwości, czy takie pomyślenie, gdy te wszystkie informacje na temat warto pomagać, na temat bazarku, na temat wydarzeń, które się zdarzyły, były udostępniane i udostępniało to naprawdę masę ludzi i przeważnie pojawiały się tam buźki, po prostu przykro mi. A ja wszędzie serduszko. Dlatego, tak. Że dla mnie to super, że ktoś udostępnił. I później tak myślę, matko, ktoś patrzy, a tu Beata, wszędzie serduszko. Ale naprawdę po prostu mamy tak dużo siły przy niej, że nawet nie myślimy o tym, że to był wypadek, tylko myślimy o tym, co robić dalej, żeby było dobrze. Tak. Dlatego jakby te serduszka oznaczają, że każde udostępnienie i każda złotówka tak bardzo nas cieszy i daje nam taką siłę, że później możemy to przekazać Oli.
Na fanpage'u Między Nami Zwierzętami również jest link do fundacji Warto Jest Pomagać. Powiedzcie, w jaki sposób można pomóc? Gdzie znaleźć te wszystkie wydarzenia, bazarki?
No największym tutaj takim tubą do nagłaśniania spraw związanych z Olą jest Facebook, tak? Mamy tutaj, Beata prowadzi bazarek dla Oli, na który serdecznie zapraszamy. Jest strona, która nazywa się Budzimy Olę, Wyznaczmy Nowy Szlak. tak tematycznie z górami związany, który wymyśliliśmy. Tam można znaleźć wszelkie informacje na temat zbiórki dla Oli, na temat wydarzeń, które będą się odbywać dla Oli i o Oli. No i oczywiście strona Fundacji Stowarzyszenia Warto Jest Pomagać, gdzie Ole bardzo łatwo odnaleźć piękne zdjęcie z koniem, bo Ola też jest wielką fanką koni, więc naprawdę bardzo łatwo znaleźć Ola Mądry, podopieczna Fundacji.
No, mam nadzieję, że następnym razem, jak się tutaj spotkamy, to już w takim gronie z Olą. I tego wam życzę. Marcin, czy ty się dogadujesz z Chesterem, który nie lubi mężczyzn?
Teraz tak. To jest pies, który teraz mnie nie odstępuje na krok, tak naprawdę. Ale rzeczywiście początki były trudne. Ale teraz cieszy się na każdą chwilę. Jak tylko otwieram drzwi do domu, do mieszkania, to od razu skoczę i jest przy nodze od razu zadowolony.
Widziałam, potwierdzam, jako behawiorysta.
Początki zawsze bywają trudne, ale chyba najważniejsza jest ta droga, którą wspólnie idziecie. Wszystkiego dobrego. Beata Karpeta, Monika Wielgus i Marcin Arkusz. A za kilka minut połączenie z Małgorzatą Biegańską-Hendrek.